Biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości. Mamy ogromną przyjemność gościć dziś w studiu Radia Niepokalanów Izę Antosiewicz, autorkę książek Nakarm, naucz, puść wolno oraz Talenty, odkryj, rozwiń, zbierz owoce. Twórczynię pomocowej przestrzeni dla rodziców przytulam.pl. I wreszcie, ale może przede wszystkim, doświadczoną żonę i mamę trójki dorosłych dzieci. Witamy Cię, Izo, bardzo serdecznie. Pokój i dobro.
Pokój i dobro, dziękuję za zaproszenie.
Pokój i dobro. Iza, Twoja pierwsza książka, o której wspominała Paulina, Nakarm, naucz, puść wolno, to taki zbiór opowiadań i porad rodzicielskich, sprawdzonych, jak sama mówisz, na żywym organizmie, czyli we własnym życiu rodzinnym. I jak przygotowywałyśmy się do tego wywiadu, znalazłam chyba najpiękniejszą opinię związaną z treścią tej książki, od której chciałybyśmy zacząć. To jest opinia albo taki krótki komentarz, który twój dorosły już syn zamieścił na ten temat i napisał: ciężko dać dziecku to, czego potrzebuje, a nie to, czego ono samo chce. Ale gdy zrobi się to z głową, będzie wdzięczne na całe życie, a nie na parę chwil. No właśnie, Iza, podpowiedz nam i naszym słuchaczom, jak dać dziecku to, czego potrzebuje i jak zrobić to z głową.
To tak, to co przeczytałaś, to jest na tyłówce okładki. Bo ja poprosiłam moją rodzinę, kiedy już szykowałam sobie wydanie mojej książki, bo wydałam ją sama, to poprosiłam każdego z członków mojej rodziny, wszyscy już byli wtedy dorośli, żeby napisali parę zdań o naszej rodzinie.
Tak, każde z tych zdań jest przepiękne, ale to mnie ujęło szczególnie. Tam było jeszcze zakończenie. Właśnie. Dziękuję ci, mamo, dziękuję ci, tato.
Tak. Michał jest naszym pierwszym dzieckiem i on miał najtrudniejsze dzieciństwo z nami. My też, ja i Piotr, jesteśmy pierwszymi dziećmi naszych rodziców, więc wiemy, jak to jest być najstarszym dzieckiem w rodzinie. I to jest naprawdę przechlapane. Początek jest zawsze fajny, bo mamy rodziców na własność, no a potem przychodzi taki moment, że trzeba się podzielić tymi rodzicami i to jest pierwszy szok. No a poza tym rodzice uczą się rodzicielstwa właśnie na pierwszych dzieciach. Tak, więc Michał nie miał z nami najwięcej. Łatwo. Tak, rodzice testują, rodzice się uczą, uczą się takiej odpowiedzialności rodzicielskiej, uczą się obowiązków rodzicielskich, no i uczą się komunikacji z dzieckiem. I mimo tego, że każde dziecko jest inne i właściwie tą komunikację musimy ćwiczyć za każdym razem od nowa, to śmiem twierdzić, że pierwsi mają najtrudniej. Więc Michał nie miał prostego dzieciństwa. I może też dlatego tak napisał, że no, trudno jest dać wszystko dziecku, co chce, bo Michał był takim dzieckiem, który chciał dużo i miał rodziców, którzy dawali niewiele tego, co on chciał. Rozwinę to. My byliśmy bardzo młodymi rodzicami. Mieliśmy 23 lata, kiedy urodził się Michał. Był też Michał córką studentki, więc to troszkę też wygląda inaczej niż dojrzałej kobiety, która nie ma studiów dziennych, kiedy ma małe dziecko. I my oboje z mężem wyszliśmy z takich surowych domów i taki dosyć surowy styl wychowawczy próbowaliśmy wdrożyć w naszej rodzinie. Więc Michał naprawdę jakby w drugą stronę polaryzował się. Im mniej myśmy chcieli mu dawać, tym on bardziej chciał. Czy słodycza, czy dłuższej zabawy na placu zabaw i tak dalej, i tak dalej.
Czyli miał dużo różnych pragnień. Buntował się trochę od początku, tak?
Znaczy, to nawet nie mogę nazwać buntem, wiesz, raczej taką postawę chcę.
Potrzebę.
Tak. I to nawet, tak. Dokładnie. I to nawet nie była taka potrzeba, bo my zapewnialiśmy naszym wszystkim dzieciom realizację życiowych potrzeb. Nie jest tak, że myśmy tutaj przymierali głodem albo nie było na zabawki, pieniędzy i tak dalej. Ale mieliśmy od początku taką w sobie trochę surowość rodzicielską, jeśli chodzi o takie zachcianki dziecka. I wszystkie nasze dzieci pamiętają jakieś epizody ze swojego życia, że na przykład strasznie chciały Tamagotchi. Wy pewnie nie wiecie, co to jest. To była taka prosta gra elektroniczna w postaci takiego zwierzątka, którym się trzeba było wirtualnie opiekować. Wiesz, to jeszcze przed internetem, przed komórkami były te Tamagotchi i to były takie małe elektroniczne urządzonka, gdzie była taka prosta ikonka zwierzątka i tym zwierzątkiem trzeba się było opiekować. I nam jakoś to kompletnie nie pasowało, że to jest właśnie elektroniczne zwierzątko, że trzeba do tej gry wracać kilka razy dziennie i tak dalej, i tak dalej. I my kategorycznie odmówiliśmy naszym dzieciom zakupu Tamagotchi. I niedawno moja dorosła córka Zuzia mówi, tak strasznie pragnęłam i tak bardzo nie rozumiałam, dlaczego się nie zgadzacie, a teraz ci bardzo dziękuję, że mi tej zabawki nie kupiłaś. Więc to mądre podejście rodziców, mam taki obraz, jeżeli pytasz, jak to było w naszej rodzinie, że my po prostu na pewne rzeczy się zgadzaliśmy, na pewne rzeczy się nie zgadzaliśmy i to było niezgadzanie się kategoryczne, które na pewno wiązało się z bólem po drugiej stronie, wiązało się z jakimś emocjonalnym wyrażaniem niezgody ze strony dziecka, że tak się dzieje. Te nasze dzieci może wielokrotnie były nieszczęśliwe, może nawet były wykluczone w grupie, bo nie miały tej zabawki. Ale z drugiej strony my doskonale wiedzieliśmy jako rodzice, w którą stronę my idziemy z tym naszym rodzicielstwem, na co mamy zgodę, a na co nie mamy zgody. I nie baliśmy się mówić nie.
Ale myślę, że to jest jednak ważna rzecz, o której powiedziałaś, że wy wiedzieliście o tym, czego w tym rodzicielstwie chcecie, a mam wrażenie, że czasami jest tak, że rodzice nie do końca wiedzą, co chcą osiągnąć i być może na pewne rzeczy godzą się nie ze złej woli, tylko właśnie z takiego braku planu, prawda? Tak, kiedy opowiadałaś tak o tym Tamagotchi, to pomyślałam sobie, że teraz myślę, takim wyzwaniem dla rodziców może być na przykład telefon komórkowy, który wszyscy już przecież mają, dlaczego ja nie mogę?
Tak, może być telefon komórkowy, może być limit czasowy na internet, na YouTube albo telefon z internetem, bez internetu. To się bardzo w ogóle zmieniło. My mamy ogromny postęp technologiczny i nasze dzieci w końcu miały komórki. To też nie tak, że nie, bo w trakcie ich życia te komórki się pojawiły w życiu dzieci i młodzieży po prostu. I tego akurat im nie broniliśmy, ale chodzi o to, właśnie, czy my mamy jako rodzice plan? I też nie powiem wam, dziewczyny, że myśmy sobie siedli z moim mężem, zrobiliśmy sobie kaweczkę i spisaliśmy kodeks życia Antosiewiczów albo pomysły, dokładnie. Bardziej my to sobie tworzyliśmy tak dzień po dniu, ale wiedzieliśmy na przykład jako rodzice, jaką wartość chcemy w dzieciach wykształtować albo jaką wartością my się kierujemy jako rodzice, to dla nas to było określone. W naszej rodzinie podstawową wartością było zaufanie, a podstawową umiejętnością, którą chcieliśmy dzieci wyposażyć na dorosłe życie, to była samodzielność. I to były takie dwie latarnie morskie w porcie naszego życia rodzicielskiego. I one nam przyświecały. Jeżeli coś nie było zgodne z zaufaniem, no to musieliśmy to korygować. Jeżeli coś nie było zgodne z tym, żeby nauczyć dzieci samodzielności, to też to było naturalne, korygujące. I w momencie, kiedy jako rodzice wiemy, jakie mamy wartości i co jest dla nas ważne w rodzicielstwie czy w naszej rodzinie po prostu, to z tego się biorą zasady. I kiedy zasady są klarowne, i nie mówię tu już, o teraz tak się dużo mówi, stawianiu granic i tak dalej, to nie jest tak, że jak raz się umówimy, to już dziecko będzie pamiętać, rodzic będzie pamiętać i to jest po prostu konstytucja i nie możemy zrobić żadnych wyjątków. Tak u nas nie było. U nas były wyjątki od reguły, ale to nie znaczy, że nie mamy wrócić do reguły albo nie mamy dyskutować o regule. Z nami można było dyskutować.
Czyli taki też dodałabym tutaj pewnie wzajemny szacunek i rodzica do dziecka i dziecka do rodzica.
Z tym szacunkiem.
Też z tego, co słyszę, znaczy tak mi to tak brzmi, tak, że zaufanie też
tak
jest szacunkiem.
Brzmi. Tak, tak.
Z jasnym określeniem pewnie ról, jakie kto gra w tej rodzinie.
Zdecydowanie byliśmy przywódcami stada. I to jest taki ból współczesnych rodzin, który ja widzę, bo mamy teraz wszechogarniającą demokrację i wiele rodzin gubi się we współczesnym świecie z powodu tego, że rodzice nie są przywódcami. Więc my zdecydowanie z Piotrem, zwłaszcza Piotr, był przywódcą stada. To się zawsze wiąże z jakimiś konfliktami. No bo jeżeli jest ktoś, kto ustala zasady, to to jest obok ktoś, kto dyskutuje z tymi zasadami. I współczesny rodzic boje się mówić nie. I współczesny rodzic zaprowadza demokrację w rodzinie, a to nie jest system do rodziny. Dziecko potrzebuje przewodnika. Mówi się, że dziecko potrzebuje granic. Ja bym powiedziała wyżej. Dziecko potrzebuje przewodnika w życiu, bo jest dzieckiem. I nawet jeżeli uczymy go dokonywania decyzji i wyborów, to w momencie, kiedy na mały mózg małego dziecka wrzucimy wszystko do wyboru, co chcesz na śniadanko, co chcesz się ubrać, czy chcesz, czy nie chcesz iść do przedszkola, co chcesz robić po przedszkolu, co chcesz się bawić z rodzicami i tak dalej, to ten mózg jest przemęczony i on zaczyna uciekać od tego typu sytuacji. Jest zwyczajnie przemęczony. Popatrzmy sobie na nasze dorosłe życie, kiedy mamy intensywny czas podejmowania decyzji, na przykład remont domu czy mieszkania. Musimy pojechać do marketu czy w inne miejsce i podjąć decyzję, nie wiem, jaki kolor paneli, jaki kolor ścian, jaka wymiana drzwi, a szafy, a meble, a firany, a dywany.
Ja jestem już zmęczona, jak tylko wymieniasz.
Prawda?
Na samą myśl.
Zobacz, dlatego, że podejmowanie decyzji jest ogromnym wysiłkiem dla mózgu. I teraz zobaczmy, co my fundujemy naszym dzieciom. Chcemy je traktować jak nas, dorosłych, czyli podnosić ich sprawność w porównaniu do naszych mózgów na tą samą poziom sprawności. I dziecko po kilku decyzjach jest już naprawdę zmęczone. Dlatego, że każda decyzja pochłania jakąś część energii życiowej naszego mózgu. Więc wcale zostawienie pełnej decyzyjności dziecku nie jest dla niego zdrowe.
W takim razie, jak my tu mamy właśnie uczyć tej samodzielności, prawda? Bo to mówisz o samodzielności. No,
tak.
A to jednak niektóre decyzje za dziecko lepiej podjąć samemu.
Warto. Tak, dokładnie. Więc rodzicielstwo, ja nigdy nie mówiłam, że to jest prosta sprawa. To jest najbardziej skomplikowana sprawa na świecie, moim zdaniem. Bo rodzicielstwo jest cały czas takim balansem na linie. Pomiędzy tym, co sobie wyobrażamy, a tym, jaka jest rzeczywistość. Pomiędzy naszą kondycją psychofizyczną, a dziecka kondycją psychofizyczną. Pomiędzy nawet pogodą na zewnątrz, pomiędzy chorobami, które się nam zdarzają i tak dalej, i tak dalej. My cały czas musimy badać i reagować. I teraz jeżeli naszemu dziecku te decyzje wychodzą sprawnie, od małego to robi, nie miał przeciążenia, czy nie miało przeciążenia i sobie sprawnie w tym idzie, no to idziemy w kierunku tej samodzielności takim naturalnym marszem tego dziecka. Ale jeżeli wkładamy na dziecko zbyt dużą ilość decyzji albo zbyt poważne decyzje. Dziewczyny, ja znam rodzinę, która miała emigrować z tego kraju i z powodu decyzji 10-latka nie wyemigrowała.
To już
no
jest rzeczywiście zbyt duże wyzwanie.
Z jednej strony można by spojrzeć, że uszanowali decyzję dziecka o tym, że ono nie chce wyjeżdżać z kraju, ale z drugiej strony, jak pomyślimy, jaki ciężar decyzji został na tym dziecku, no to jest to rzeczywiście ciężar. Ważny
ciężar. I powiem wam, że znam losy tej rodziny dalej i około 7-8 lat później to dziecko leczy się psychiatrycznie ze stanów lękowych. I może to jest pochodna u mnie połączenie, że dziecko podejmowało zbyt dorosłe decyzje i teraz boi się wszystkiego, ale nie jestem pewna, czy przypadkiem to nie jest taki mechanizm. Bo te stany lękowe mogły się zrodzić też z innych powodów. Ale po co dziecko obciążać takimi decyzjami? Po co na przykład dziecko ma decydować, czy wyjeżdżamy na weekend, czy nie wyjeżdżamy? To jest decyzja dorosłych.
Tak, no myślę, ale że można zapytać dziecko, czy chciałoby wyjechać na weekend, tak? Ale decyzja należy...
Ale mamy taką propozycję, tak?
Tak, decyzja należy do mnie i do taty, tak?
Tak,
czy pojedziemy?
Nawet pytanie moim zdaniem kilkuletniego dziecka, co chcesz robić w weekend, już jest trochę za dorosła. Bo to my dorośli odpowiadamy za organizację rodziny w każdym przestrzeni, tej rozrywkowej też.
Dobra biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości.